sił i swej mi duszy swojej. Bo chcę twoim życiem, życią chcę miłość swoją wielką dasz. Czyż trudno wciąż pamiętaj, Bóg miłością jest.
Numer 48, nie nam, lecz twemu imieniu.
I my też tam będziemy. W podobnej konwencji.
To jest numer 130. Raz szukamy. Gdy kiedyś Pan powróci znów, tak? 153.
Let's go.
trochę pośpiewali. Jeszcze na koniec, mam nadzieję, będzie okazja takiego trochę kościelnego koncertu życzeń, czyli wy będziecie podawali nam piosenki, które chcielibyście, żebyśmy razem zaśpiewali. To na koniec, a dzisiaj głównym takim tematem naszym będzie dalej ustrój państwa. Co Biblia mówi na temat ustroju państwa? Przejrzeliśmy pobieżnie oczywiście, bo dużo więcej można na ten temat znaleźć Ewangelię, czyli słowa Jezusa, co Jezus powiedział, i pamiętacie, że najważniejsze to jest wcale nie to, co cesarskie i tak dalej, tylko nie tak będzie między wami. Nie tak będzie między wami. Królowie pogańscy, królowie nieznający Boga, idą do władzy po to, żeby uciskać, wyciskać i nadużywać tych poddanych i nadużywać swojej władzy. A nie tak będzie między wami. Czyli ten, kto chce być pierwszy, niech będzie sługą. A dokładnie pamiętacie jak? Dulos, niewolnikiem wszystkich. Nie? To jest chrześcijańska droga do władzy. Potem przeszliśmy do listów, żeby poznać zasady, jakie Bóg dał, jeśli chodzi o to, jak władza ma funkcjonować. I tu główny tekst to był 13 rozdział listu do Rzymian, ale też z apostoła Piotra podobny fragment. I zakończyliśmy te zasady modlitwą, czy raczej nakazem modlitwy z listu do Tymoteusza. A potem co zrobiliśmy? A potem przeszliśmy do Dziejów Apostolskich, żeby zobaczyć, jak jeszcze w sytuacji, gdzie nie było chrześcijańskich państw, nie? No bo to było Imperium Rzymskie, władza religijno-państwowa Rady Najwyższej Żydowskiej, Kościół był w mniejszości, Kościół był rozproszony, ale jakie praktyczne zastosowanie tych praw uniwersalnych o relacji władza, człowiek, Bóg, jak to robili apostołowie w swoim życiu. Widzieliśmy konflikty Kościoła z władzą państwową w Jerozolimie, widzieliśmy konflikty apostoła Pawła z przeróżnymi formami, rodzajami władzy państwowej, czy żydowskiej, czy rzymskiej, czy municypalnej, czyli w miastach jakichś i tak dalej, i tak dalej. A dziś zobaczymy Boga w historii. Najpierw w historii Żydów, ale będziemy szukać tych samych śladów w naszej polskiej historii. Iwan zgłosił się poprowadzić naszą modlitwę przed tym studium, także proszę teraz módlmy się.
Drogi Ojcze, prosimy Cię o mądrość w dzisiejszym nauczaniu dla nas wszystkich. Dziękujemy Cię za Twoje słowo, które zapisało to, co wydarzyło się w historii, daje nam jasny przykład tego, co się dzieje, kiedy nie jesteśmy posłuszni. Dziękujemy Ci, że jesteś cierpliwy i dajesz nam szansę, dajesz Polski szansę powrócić do Twojego słowa. Dziękujemy Ci, że Duch Święty daje nam mądrość, żeby wiedzieliśmy, jak postępować, żeby odzyskać z powrotem te państwo, żeby zbudować go na wzór Twojego słowa. Prosimy Cię, żeby wyciągnęliśmy właściwe wnioski z tego, co usłyszymy dzisiaj, żeby mogliśmy dobrze uchowywać swoich dzieci, które będą mogli odbudować to państwo na Twój wzór. Prosimy Cię, Panie, o to wszystko. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Być może temat polityki wydaje wam się nieciekawy. Być może zostaliście oduraczeni, mówię tu do ludzi spoza naszego środowiska, którzy też przecież słuchają tego, co tu się dzieje. Zostaliście oduraczeni propagandą, że komunistyczną propagandą, bo to towarzysz Stalin rozpropagował w kościołach, także polskich, że chrześcijanie nie powinni mieszać się do polityki. Będę chciał wam pokazać na podstawie historii, że decyzje moralne i duchowe każdego człowieka, czyli twoje i moje, wpływają na kształt państwa, na kształt w tym sensie na jego rozwój, na jego prosperitę, na jego bogacenie się i życie w pokoju, lub na jego destrukcję, życie w niesprawiedliwości, ucisku, niepokoju, aż w końcu w niewoli. To nie jest tak, że jest jakiś mityczny naród i państwo i ty jesteś wyrwany z tego narodu i państwa i żyjesz sobie sam. Zawsze jesteś częścią jakiegoś narodu, urodziłeś się w jakiejś rodzinie, a naród to jest od słowa ród, czyli rodzina, można powiedzieć. A potem jesteś obywatelem lub poddanym, w zależności od ustroju, jakiegoś państwa, jakiejś władzy państwowej. Chyba, że jesteś Robinsonem Crusoe, chociaż nie wiem, czy są teraz takie wyspy. Kiedyś były, teraz nie ma. Czyli dzisiaj jesteś poddany jakiejś władzy państwowej. Zresztą Robinson Crusoe stworzył władzę państwową. Nie? Miał tam tego piętaszka. Później źli ludzie przyszli, no to stworzyli siły zbrojne, żeby odeprzeć atak, no i różne takie historie. Także to już jest państwo. Nie? Robinson i piętaszek to już jest banda. Znaczy nie banda trzymająca władzę, bo to Polska, tylko no, chrześcijański ustrój państwowy, chrześcijańska republika. Zobaczcie, już tam powstała. Obiecałem, że weźmiemy się za jedną z najciekawszych politycznie ksiąg Biblii, czyli Księgę Sędziów. Bo inne księgi są trochę monotematyczne. Już podeszli pod ziemię obiecaną, kiedy już, można powiedzieć, byli blisko, kiedy widzieli ją i to nie trwało 40 lat. To tam, nie wiem, około roku chyba, czy może trochę mniej. Możecie mnie poprawić ci, którzy są akurat na bieżąco z tym tematem. Czyli dość szybko doszli pod ziemię obiecaną. Wcale nie musieli 40 lat krążyć. Doszli szybko. I Mojżesz wysyła zwiadowców. Wśród nich, ilu ich było, pamiętamy? 12, zdaje się? 10. Zawsze jak są Żydzi, to jest 12 albo 10. To możecie sprawdzić. Wśród nich było dwóch z imienia wymienionych. Jednym z nich jest Jozue, drugi to Kaleb. Nie? Ci zwiadowcy przynieśli płody tej ziemi. Nawet w Egipcie, nawet w ziemi, czyli tam, gdzie delta Egiptu, znaczy delta Nilu wyrzuca, wiecie, najżyźniejszą ziemię praktycznie w świecie, to oni jeszcze tego nie widzieli, co zobaczyli w dzisiejszym Izraelu. No nie w dzisiejszym, trochę wcześniej, nie? Mniej więcej 1500 lat przed Chrystusem zobaczyli w tej ziemi obiecanej, którą dał im Bóg. Kiść winogron, ilu chłopa musiało nieść? Jedną kiść winogron. Dwóch chłopa. Tak jak się dzika niesie z polowania, nie? Na jakiejś żerdzi, jakimś cienkim pniu drzewa, nie? Przywiązanego, czy jelenia, dwóch mężczyzn niesie, to tak kiść winogron nieśli. To w ogóle nie wyobrażamy sobie tego dzisiaj, jakie to było ogromne. Mleko, miód, wszystko było skolko ugodno. Po prostu takich rzeczy, mówią, takiej wspaniałej ziemi, tak uprawionej i zagospodarowanej cywilizacyjnie. Bo to wiecie, ziemia może być żyzna, ale jak rośną na niej chwasty, lasy, czy nie wiadomo co, to ile to czasu trzeba, zanim się to uprawną. Nie? To nasi praprzodkowie musieli wypalać lasy. Wszystko to, co dzisiaj są pola, to kiedyś były lasy. Że tak powiem, zdobywane pod pola uprawne. Tam już mieli wszystko gotowiuśkie. Nie? Jaki był problem? Giganty i zamki. Nie? Z nich to później jeszcze widzimy prawdopodobnie w pojedynku z Dawidem. Pamiętacie? Wielki wojownik, przed którym wszystkie zastępy izraelskie drżały. tylko jeden taki późno nastoletni chłopak, może on miał wtedy 19, może 21, nie wiem, ale trudno to określić, ale jeszcze nawet nie nadawał się do wojska. Czy to z racji wieku, czy z racji tego, że był taki, że tak powiem, trochę pomiatany w swojej rodzinie, bo tam miał starszych braci, no to ich lansowano, a on tam się zajmował trzodami, nie? Ostatnich tych właśnie dżiantów. I co powiedzieli ci, którzy mieli przed sobą rady jej zdobyć. Nie damy rady jej zdobyć. Jest piękniuśka. Cudowniuśka, tak jak Bóg powiedział. Ale Bóg nie powiedział, że będą tam giganty i zamki. To my, córik, jedziemy na ogórki do Egiptu. Nie będzie. Dwóch tylko ludzi mówiło inaczej. Właśnie Jozue i Kaleb. Powiedzieli, słuchajcie, co wy chcecie zrobić? Przecież Bóg to wszystko za nami. Cała historia za nami. Doszliśmy do tego momentu. To myślicie, że Bóg nas tak prowadził, zniszczył za nami całą armię Egiptu po to, żebyśmy teraz tu polegli? Przecież to jest oczywiste, że jak On nas tu doprowadził, to i pomoże nam pokonać te przeciwności, które dzisiaj widzieliśmy. Niestety Żydzi nie uwierzyli. Uwierzyli tym pozostałym tchórzom. Tym, którzy nie widzieli po Bożemu rzeczywistości, a jedynie po ludzku. Izrael się cofnął i stąd właśnie te 40 lat po pustyni. To było z powodu ich zdrady. Nie zaufali swojemu Bogu, który ich szybko doprowadził do ziemi obiecanej i był gotów wydać im ją w posiadanie. Oczywiście ktoś zapyta, dlaczego Bóg chciał wydać tę wspaniałą, dobrze cywilizacyjnie, czy bardzo dobrze cywilizacyjnie rozwiniętą krainę jakimś żydowskim niewolnikom z Egiptu. Ponieważ narody, które zamieszkiwały tę ziemię, wyczerpały Bożą cierpliwość, jeśli chodzi o koło historii. O kole historii za chwilę porozmawiamy, jeśli chodzi o naród żydowski, bo tam też to widzimy. Kompletnie nie szli w kierunku szukania Boga, a szli w całkowicie przeciwnym kierunku. Ich sposobem na zjednywanie bogów, żeby zyskać przychylność, co było? Ofiary ze swoich dzieci. Bardzo podobny obraz przedstawia Mel Gibson w filmie Apokalipto, zdaje się, nie? To mniej więcej tak sobie to można wyobrazić. Stąd ten film jest wartościowy, bo niekiedy ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jakie to cywilizacje, czy niekiedy można powiedzieć nawet antycywilizacje, żyły wcześniej. Bóg dał czas tym wszystkim Kananitom, którzy zamieszkiwali Kanan wcześniej. Dał czas na nawrócenie. Dawał im przestrogi, żeby się odwrócili od swojej grzesznej drogi. Oni wybierali zło, a potem jeszcze większe zło. No to w tym momencie Bóg powiedział, werset z Dziejów Apostolskich z 17 rozdziału, możemy sobie, żeby zobaczyć właśnie, jak to zostało zastosowane w przypadku tych Kananitów przed. Kiedy te żelazne rydwany, żelazne wozy bojowe, będziemy o nich czytać w Księdze Sędziów, albo jak widzieliście, to czytaliście i to nie tam, że jeden. Tam jeden z królów miał, zdaje się, 1000 prawie tych 900. No tak, no ja przybliżam. Prawie 1000 miał tych rydwanów żelaznych, nie? I wiecie, wszystko zmiatał, to tak jak jakaś tam Afrika Korps czy coś takiego, nie? Wszystko zmiatał przed sobą, nie? Także cywilizacyjnie prawie, że byli gotowi lecieć na Marsa razem z Elonem Muskiem, nie? Ale moralnie byli gotowi do tego, żeby Bóg ich szybciej wyprowadził na tamten świat, wyprawił na tamten świat. Tak się też zresztą niebawem, po 40 latach, stało. Ale przeczytajmy ten werset. To jest mowa apostoła Pawła na Areopagu, czyli do elity swoich czasów, elity kulturalnej i politycznej.
Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas.
Dzięki. Dalej, albowiem w nim żyjemy i poruszamy i tak dalej. Co jest celem dla narodów? Co jest celem dla narodów? Nie loty w kosmos, nie odnawialna energia, nie tam mieszkanie dla każdego 500+, a się należy! No to co powiedzą w kampanii wyborczej? 24. emerytura. Co powiedzą po kampanii wyborczej? Pocałujta w dupę wójta. Będzie co najwyżej 1+, czyli 13. Na więcej nie ma pieniędzy. No to zresztą normalne, bo rozkradli. Także to nic dziwnego, nie? ZUS to jest jedna z największych piramid finansowych w dziejach Polski. Także nic dziwnego, że zostali wystrychnięci wszyscy na Dudka, nie? Jeśli zapomniesz o celu polityki, patrz jak się blisko to zrymowało. No ale nic, skojarzenia to przekleństwo, jak wiecie. I są oczywiście zupełnie przypadkowe. Nie będziesz pamiętał podstawowego celu polityki. Nigdy nic dobrego dla Polski nie zrobisz. Chyba że przypadkiem, nieświadomy. Dlatego, mając to na uwadze, wracamy do Księgi Sędziów. Po co są narody? Żeby szukały Boga. A to jest nauka apostolska, żeby nie było. Nie? To z dziejów apostolskich. A teraz cofamy się. Gdzieś mniej więcej prawie 3,5 tysiąca lat do tyłu od czasu wypowiedzenia tych słów. Nie? Bo mamy rok przed Chrystusem, gdzieś 1380, tak historycy szacują początek, właśnie tą datę śmierci, orientacyjną oczywiście datę śmierci, czyli 1500 mniej więcej lat przed apostołem Pawłem, nie? Bo on gdzieś powiedzmy w latach 60. pierwszego wieku to mówi. A kończymy księga sędziów kończy się w momencie, kiedy kończy się ustrój republikański w Izraelu, a rozpoczyna się monarchia, czyli około 1000 z lekką górką, 1050 lat. Czyli ten czas w historii mamy. Czyli gdzieś od nas około 3,5 tysiąca lat się cofamy w przeszłość. Co? Jeszcze raz poproszę 10 werset po śmierci Jozuego, co się dzieje. Bo Jozue, tak jak już powiedziałem, to wszystko widział. Widział działanie Boga. Widział działanie Boga w Egipcie, widział po drodze i widział, jak Bóg błogosławił Izraelowi w tym, by podbić, zdobyć ziemię, którą Bóg im przeznaczył, czyli ziemię obiecaną. Co się dzieje po jego śmierci, 10 werset, 2:10.
A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co on uczynił dla Izraela?
Zaraz przeczytamy, co dalej robili. Na razie wiemy, gdzie czasowo jesteśmy. To jest pokolenie inne, nie? Czyli zmarło całe pokolenie Jozuego, tak? Nastało inne pokolenie, które czym się cechowało? Zobaczcie jeszcze raz. Nie wiedziało dwóch rzeczy. Nie znało Boga, który wyprowadził Żydów z ziemi niewoli. Nie znało Boga. Zobaczcie, to jest fundament. Znaczy, to jest pierwsza obserwacja. Zaraz będziemy mieli... Następny werset to nawet nie musicie czytać. Możecie sobie go dopowiedzieć, co będzie w następnym wersecie. Ale Zwróćcie uwagę, co było fundamentem tego, co się za chwilę zacznie dziać. Dwie przyczyny. Nie znali Boga i czego jeszcze nie znali? Nie znali Jego działania. Bo można sobie wyobrazić sytuację, że ktoś nie zna Boga, ale przynajmniej zna historię. Czyli zobaczy, wie, jak Bóg działał w tej historii. Czyli może nie mieć osobistego poznania Boga, ale ma wiedzę, jak Bóg działa. Czyli jak funkcjonuje historia. To pokolenie, z którym za chwilę będziemy mieć do czynienia i następne, czyli cała Księga Sędziów, to są ludzie, którzy ani nie znają Boga, ani nie znają tego, jak On działa. Nie wiedzą, jak On działa. Można powiedzieć, zapomnieli o tym. Tych dwóch rzeczy w Izraelu już nie ma. Wcześniej, za dni Jozuego i jego pokolenia, te rzeczy były w Izraelu, nie? A teraz ich nie ma. To jest bardzo ważna obserwacja. Były i nie ma. To co będzie? No to czytajmy 2.11.
Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom.
Czy to jest jakaś niespodzianka? Dlatego mówię, tu prawie, że od razu można powiedzieć, co będzie. Nie znali Boga. Nie znali Jego działania w historii. To naród bezbożnych, niemoralnych głupców powstał, znaczy się. Jak 2 razy 2. Bezbożni, niemoralni i głupi. Idiotes! To są właśnie ci, którzy nie znają swojej historii. Nie znają się na sposobie funkcjonowania rzeczywistości. Idioci. Bezbożni, niemoralni, idioci. I jeszcze można coś dodać. Co? 4? Bałwochwalcy. Człowiek został stworzony przez Boga. To jeden z chrześcijan ujął to tak, że stworzyłeś nas, Boże, w ten sposób, że uczyniłeś w nas puste miejsce, które tylko Ty możesz wypełnić. To prawdopodobnie na podstawie na przykład 4 rozdziału Ewangelii Jana powiedział. Nie znam historii tego jego stwierdzenia, ale tak się domyślam, że to po rozmowie Jezusa z Samarytą. Jezus mówi, piłaś już wodę z wielu studni. Oczywiście tu pewną alegorią. Piłaś wodę z wielu studni. Przychodzisz teraz do tej, żeby tu zaspokoić swoje pragnienie. Ale będziesz przy tamte czasy, to można powiedzieć, że... A wiecie, dzisiaj chyba, czy wczoraj? Wczoraj ważny ślub w Polsce się odbył. Symbol cudzołóstwa instytucji duchowej. No jakieś tam sens. Nawet Kluska, zdaje się, ten biznesmen, towarzysz Kurski Jacek, wziął ślub kościelny z jakąś tam towarzyszką z telewizji, nie wiem. Jego żona chyba to mogła w telewizji oglądać, ta żona prawdziwa przed Bogiem i Kościołem, nie? Ale Jacek Kurski, człowiek majętny i wpływowy, kupił se rozwód. Kupił se rozwód kościelny.
Ciekawe, że Jacek Kurski też z pierwszą żoną to przy Janem Pawłem II był i dostał błogosławieństwo, ale nie zadziałało.
To takie smaczki? Czyli chcecie powiedzieć, że błogosławieństwo Jana Pawła II nie zadziałało? Ludzie kochani, toż to rewolucja duchowa w Polsce będzie z tego. No może by i była, dałby Bóg, żeby coś do Polaków dotarło. Czyli tu mamy sanktuarium, Tu mamy cudzołóstwo na potęgę wszelaką. Od zwykłej tego do samego biskupa, nie? A i papieża też w to włączyć można. Jednego i drugiego. W tę grę zwaną jak? Gra karciana. Prosta. No. To se zagrali. Bo i towarzysz naczelnik państwa. Towarzysz Wiesław. Swoją omnipotencją zaszczycił tę uroczystość sakralną. Wszystko gra. Zobaczcie. Cały śmietnik polityczny i duchowy Polski się zjechał, by bałwochwalstwo i cudzołóstwo odprawiać. Na żywo. Zróbcie se, jak to się nazywa takie. Reality show. Gdzie ty show? Kurski. Kudaty, idiosz. Stranu swoją prodajesz. No to tam. Mam nadzieję, że no który, jak nie nasz. Mamy przywilej mówić to, co Bóg chce, żeby Polacy usłyszeli o tym. I tu trzy kropki zostawmy. 17 rozdział Apokalipsy. Tam jest lepiej. Co wy tu mi pokazujecie? Z tyłu. No. Cena czyni cuda. To jest Bóg tego kościoła. A my wracamy do naszej księgi sędziów. Przyszło pokolenie, które nie... ...kwencje. No to zobaczmy. Werset 14-15.
Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich łupili, i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów, i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek szli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim. Na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan i jak im Pan poprzysiągł, i utrapił ich bardzo.
Jak szli za Bogiem, jak prowadził ich za Bogiem Mojżesz, to gdzie była ręka Pańska? Z nimi, przed nimi, za nimi. A wszyscy ich wrogowie albo uciekali w popłochu, albo ginęli w popłochu. Były tylko dwie opcje. Zobaczcie teraz, gdzie jest ręka Pańska. Cokolwiek by Żydzi nie zrobili, to gdzie była ręka Pańska teraz? Przeciw nim. Cokolwiek by zaplanowali, cokolwiek by nie obmyślili, najbardziej sprytnie, po ludzku, najbardziej się przygotowali, wszystkie zrobili przygotowania i zapasy i ruszyli po sukces, to co mieli? Porażkę. Mieli klęskę, a nie sukces. Zdarzenie za zdarzeniem i następne zdarzenie. Ręka Pańska była przeciwko nim, na ich nieszczęście. Czy to jest zaskoczenie? Jak zapowiedział Pan i jak im poprzysiągł. To nie było zaskoczenie. Czy podobnie lub tak samo? Żydzi zostali po co wybrani? Oczywiście, jeśli chodzi o sprawę zbawienia, żeby rozpoznać Mesjasza. Ale jeśli chodzi o opiekę, o funkcjonowanie tego narodu, po co zostali wybrani? Żeby pokazać narodom, które jeszcze mniej znały Boga, jaki jest Bóg i jak On błogosławi. Pamiętacie modlitwy pewnie różnych bożych ludzi, między innymi Mojżesza, a nie tylko. Jak on mówi: Boże, jak Ty teraz nas zlikwidujesz? Zasłużyliśmy, nie ma co do tego dwóch zdań. To co powiedzą inne narody, że Ty nie jesteś prawdziwym Bogiem? Pamiętacie te modlitwy? Klęska na przykład tych węży, to właśnie też tam taka modlitwa była. Później Jezus w trzecim rozdziale Jana używa właśnie tej historii. Oni wiedzieli, szczególnie przywódcy żydowscy, wiedzieli, że są modelowym narodem dla świata. I teraz jaki będzie ich los? Jakie będzie ich postępowanie? Tak będą narody postrzegały Boga Izraela. Proste jak 2 razy 2. Dlatego Bóg powiedział: będziecie szli za mną, będziecie mi posłuszni. Będę wam błogosławił i nikt nie stanie skutecznie na waszej drodze. Jeśli mnie porzucicie, jeśli złamiecie moje prawa, jeśli zlekceważycie moją wolę i zaczniecie oddawać cześć demonom, czyli innym bożkom, wtedy ja odwrócę swoją twarz od was. Ja będę was karcił. Ja będę was trapił. Ja będę przeciwko wam. A jeśli się nie nawrócicie, to was zniszczę. Wyrzucę was z waszej ziemi. Na tej podstawie najważniejsza jakaś taka myśl, jeśli chodzi o historię narodów z księgi Sędziów, zresztą możemy ją później praktycznie w każdym rozdziale przy pojawieniu się kolejnego sędziego będziemy widzieć cykl albo koło historii. Czy mamy jakąś graficzną reprezentację tego koła historii? O! Może nie jest tam najdoskonalsza, zrobić lepszą. Ja nie będę szczegółowo omawiał. Można zobaczyć tylko 2 bieguny. Taki największy sukces to jest pokój, sprawiedliwość duchowego i cywilizacyjnego każdego narodu. Jeśli chodzi na samym dole, przeciwieństwo tego. Naród odwraca się, lekceważy jego słowo. Dzisiaj dodałbym jeszcze 3 na podstawie tego wersetu. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Czyli dodałbym, naród odwraca się od Boga, lekceważy jego słowo i uprawia bałwochwalstwo. Bo tak jak mówiłem z tego zdania Augustyna, że Tyś stworzył nas z tym pojęć. Pasuje, wypełnia tylko prawdziwy Bóg. Ale póki nie znasz prawdziwego Boga, próbujesz to zapchać czymś innym, tę pustkę w sobie. Nic tam nie pasuje. Nic nie zastąpi tej pustki, dlatego właśnie pokazałem ten przykład Samarytanki. To Jezus powiedział, wiele szukałaś, ale nie państwa. To są 2 przeciwległe bieguny. No i teraz, można powiedzieć, historia właśnie tym kołem się toczy. W każdym narodzie, w każdym czasie można takie elementy znaleźć, że po tym okresie szczytowym zaczyna ich berety ryć pycha. No jak zaczyna ryć pycha, no to się zaczyna powolny upadek narodu. Oczywiście karki i tak dalej, tu możecie sobie to tam czytać, jeśli, bo zawsze można się cofnąć, nie? Wtedy to koło, ono nie jest tak, że jedzie i zawsze to tam z jakąś regularnością, nie? Naród karcony może się cofnąć i wtedy cały czas utrzymuje się w tym stanie. Ale jeśli lekce dalej pycha, ryje beret, to idą coraz niżej, aż do likwidacji niewoli, okupacji swojego państwa. Wtedy przeważnie, widząc już swój opłakany stan, część narodu zaczyna widzieć jego przyczynę. To są duchowi przywódcy narodu. Odwrócenie się od prawdziwego Boga. I zaczynają wołać do Boga. Najpierw część, później coraz więcej. Kiedy zaczynają wołać do Boga i zmieniać swoje życie wedle jego woli. Jednostki najpierw. Pamiętacie, co mówiłem o losie państwa w kontekście losu twojego? Ty możesz mieć w tym momencie narodu największy wpływ. Możesz być jednym z pierwszych, którzy zaczynają szukać, znajdują Boga i zaczynają wołać do Niego w imieniu swoim i swojego narodu, który jeszcze Go nie zna. To jest zadanie pierwszych chrześcijan w narodzie, którzy się pojawią, którzy się nawrócą pierwsi. To jest nasze zadanie, twoje zadanie. Wtedy Bóg prowadzi do uświadamienia coraz większej części narodu i zaczyna go podnosić najpierw lokalnie, najpierw tylko niektóre grupy. Potem pojawiają się elity już, być może przywódcy. To właśnie jest też lekcja z Księgi Sędziów. Bóg daje elity i Bóg daje przywódców, którzy poprowadzą już cały naród z powrotem do posłuszeństwa Bogu i zyskania Jego politycznych dobrodziejstw, czyli pokoju, sprawiedliwości, obfitości, dóbr i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o kontekście narodowym.
A w nim najnieszczęście zapowiedział Pan i jakim Pan poprzysiągł i utrapił ich bardzo. Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców.
Tu później zobaczycie jeszcze dodatkowy ten element. Wtedy wołali do Pana i Bóg dawał im sędziów i ci ich ratowali. Nie? To koło historii jeszcze raz pokażcie proszę. Tu wołali do Pana, Bóg dawał im sędziów i elity, prowadzili ich do wyzwolenia i do odzyskania prawa, sprawiedliwości. Oczywiście ten cykl historii jest taki no szacunkowy, dlatego zobaczcie, w 17, przeczytajmy od 17 do 19 wersetu, pojawia się już grzyt w kole. Nie? Ono rzadko kiedy jest tak doskonałe jak na tym rysunku.
Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, gdyż Pan lit i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojciec upartych postępków.
Widzicie, że to koło naprawdę się tam ciągle toczyło. To nie było tak, że no, upadli, zmądrzeli, wołali do Boga, Bóg dał sędziego, czyli elity. Elity wyprowadziły naród znowu do Boga i do prosperity. Nie, nie. Po pierwsze, nie słuchali w sposób właściwy tych sędziów. Znaczy oczywiście część słuchała, a część, zobaczcie, dalej gdzieś w bok, gdzieś po swojemu, gdzieś do obcych. Wiemy, no to spieprzaj dziadu, jak powiedział jeden z proroków Prawa i Sprawiedliwości, nie? Tak mniej więcej się to kończyło. Co jeszcze możemy tu ciekawego zobaczyć? 19 werset. Skończyło się przywództwo. Tu jest bardzo ciekawa obserwacja. Bo człowiek myśli, no, mieli dobrego sędziego, Bóg im błogosławił. To inni po tym dobrym sędzim, no, wybrać jakoś kolejnego, albo prosić, Boże, no to daj nam te, co robili po śmierci sędziego. Odwracali się. Po Reaganie mamy najpierw stopniowy upadek państwa, a potem ludzie se zrobili. Być państwem chrześcijańskim, to co się stało? Bóg odwrócił. No, chrześcijanie zaczęli wołać. Chrześcijanie, pamiętacie, w 2015 roku byliśmy w Stanach Zjednoczonych i rozmawialiśmy z jednym z najbardziej Louis Wilkaki. Nie? Pamiętacie ten wywiad? On był dla mnie też bardzo znaczące. Oni widzieli, że Stany Zjednoczone są łagodne, ale będą nas w szlachetnym uważaniu. Także takie rzeczy dzieją się w Polsce. Zobaczcie, że narody nie mądrzeją na długo. Jeśli mają jeszcze światłe przywództwo, to potrafią zmądrzeć, choć też wszyscy są mądrzejsi. Nie? I nawet nie słuchają tych przywódców, których im Bóg daje. Ale kiedy oni umrą, zobaczcie, jak szybko głupota wraca. To właśnie jest dowód na grzeszną naturę człowieka. Jak szybko głupota wraca. Nie. Okej, okay. Przeczytajmy trochę szerszy kawałek od 3.8. Od 3.8, żeby zobaczyć jeszcze raz ten cykl historii.
Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i Aram na Harim. I byli synowie izraelscy w niewoli u Kuszan-Risztaima przez 8 lat. Lecz gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował. Otniela syna Kenaza, młodszego brata Kaleba. I zawładnął nim duch pański, więc sądził w Izraelu. A gdy wyruszył na wojnę, Panu Kuszan-Risztaima, króla Aramu, w jego rękę i zyskał on przewagę nad Kuszan-Risztaimem i zaznała ziemia spokoju przez 40 lat. A gdy umarł Otniel, syn Kaneza,
można tu, że tak powiem, postawić trzy kropki, bo wiemy, co się stało. Zobaczcie. O tak. Co pokolenie, to Bóg ich tego samego uczy. Co pokolenie, to ten sam cykl historii. I tu ten 3:11. I zaznała ziemia spokoju przez 40 lat. W wyniku błogosławieństwa, które Bóg dał temu kolejnemu, tu zobaczcie, z Kalebem związany młodszy brat Kaleba, a to był jego syn. Znowu mamy ten cykl i są na górze. Pokaż proszę ten koło historii. 40 lat zaznają spokoju, a potem umiera ten sędzia. Wszystko wraca do normy. Tu jeszcze ciekawostka, bo za chwilę możemy przejść do Polski, w jaki sposób widzicie cykle historii narodu polskiego. Przeczytajmy jeszcze dwa ciekawe wersety z 3 rozdziału 1-2. To cyfistów chrześcijan.
A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan. A to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli.
Ciekawostka, nie? Jaki jest cel? Jaki Bóg miał tu cel w stosunku do swojego narodu? Pacyfizm totalny. Przekuć miecze na lemierz. Tak tu pisze? Nie. Nie. Zobaczcie, a to jedynie w tym celu, aby te późniejsze pokolenia, które nie szły z Izraela i nie pamiętały tych czasów, nauczyły się prowadzenia wojny. Tu na ziemi narody będą ustawicznie albo prowadzić wojny, albo będą zagrożone wojnami. A zobaczcie, co głupi Franciszek teraz jakąś krucjatę robi, totalnego rozbrojenia, tak? Wszyscy się rozbrójmy. Na pewno chińscy komuniści posłuchają za 2 miliardy, którzy w łapówce. To rozbrojenie narodów to jest śmierć narodów. Naród, który nie umie toczyć wojny i nie ma czym, jest narodem, którego już nie ma. Tylko on jeszcze może o tym nie wie. Zobaczcie, jak historia Żydów się potoczyła i jaki wniosek wyciągnęli z Holokaustu. Czym się zajmowali Żydzi w XIX wieku? XVIII-XIX wiek. Tylko. Ta. Jeszcze, kiedy Polska konała, to część Żydów próbowała brać do wojaczki. W powstaniu kościuszkowskim były jeszcze zwarte formacje żydowskie, na przykład kawaleria żydowska nawet wtedy powstała. Potem Żydzi stwierdzili, że będą lojalnymi obywatelami, głównie cara, poddanymi, czy tam carycy, i będą zajmować się handlem, i będą bogaci, i będą udzielać pożyczek, będą silni finansowo, a polityczni. To wszyscy ich zostawią w spokoju, będą z nimi handlowali, od nich pożyczali i tak Żydzi będą prosperowali. Przyszedł Adolf Hitler i ten plan wziął delikatnie w łeb, można tak powiedzieć. I od tego czasu nikt z poważnych Żydów nie mówi o pacyfizmie. Od tego czasu Żydzi mówią, musimy mieć swoje państwo i musimy mieć najlepszą armię na świecie. I tylko dzięki temu będziemy mogli uchować się pośród innych narodów. Jeszcze nie rozumieją tego komponentu duchowego, ale już coraz bardziej. Ale już coraz bardziej. Także zobaczcie, że historia ostatnich, powiedzmy, 100 lat pokazuje, jak Żydzi zaprzepaścili ten nakaz Boga dla nich, aby następne pokolenia Żydów nauczyły się prowadzenia wojny. To jest wola Boga dla Żydów. I nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich innych narodów. Jest grzeszny świat. Są źli ludzie. I są złe bandy ludzi. I są złe narody, które są upadłe w tym momencie, oddalone od Boga. Są na dole tego cyklu, albo gdzieś tam, tutaj. I one będą wtedy niszczyć inne narody. Nie? Owszem, później Bóg ich zniszczy. Bo Hitler rzeczywiście zniszczył dużą część Polaków, zniszczył dużą część Żydów. Straszny. Też straszny. No a potem jaki był los Rosji? Wszyscy zwycięzcy, którzy wrócili z Berlina, albo zostali zabici, albo skazani gdzieś na Syberię. Bo oni widzieli wolny świat. Nie mogli zakazić czystego ludu radzieckiego. Dlatego musieli zginąć. Potem i Rosja pogrążała się coraz bardziej i odstawała od świata, który się rozwijał coraz bardziej i bardziej, aż stwierdzili dość. Nie? I tak dalej. Przejdźmy teraz do historii Polski, gdzie widzicie te tle historii w naszych dziejach. Jakbyście to... Oczywiście można iść bardziej lokalnie, można iść bardziej generalnie, nie? Ja kiedyś taki wykres zaproponowałem historii Polski. Oczywiście on jest, jakby to powiedzieć, umowny, nie? Można go bardziej w jakiś sposób tam... Tu akurat mamy w wersji angielskiej, widzimy tutaj ten czas pierwszych piastów, nie? Upadek. Później znowu się ten Kazimierz, Kazimierz Wielki, nie? Tu spod Puław, nie? Tam z Kazimierza. Tu zaczyna praktycznie od znowu przy pomocy Węgrów odbudowywać praktycznie całkowicie upadłe państwo polskie. O, zobaczcie, jest i Grunwald, nie? Czyli walka z katolickim zakonem i z krucjatą chyba 23 katolickich narodów z zachodniej Europy. Bo krzyżacy, katoliccy księża i zakonnicy ogłosili krucjatę przeciwko pogromom z Polski i innych tutaj narodów. No dostali łomot, jak się patrzy. Pani Lubnauer tylko koni żal w tym starciu, ale to wracamy do poważnych spraw. I potem wchodzimy na, można powiedzieć, szczyt duchowy polskiej państwowości i szczyt militarny polskiej państwowości. One są, zobaczcie, dość niedaleko od siebie. Mniej więcej ten okres nazywa się jak? Ano, złotym wiekiem Polski ten okres się nazywa. Co to za data? Nie matura, bo już skończona. Co to za data 1525? Pokażmy obraz może. On rozświetli mroki niewiedzy. Wiecie, kto jest ten w żółtej, znaczy złotej płaszczu i w koronie? Nie, to nie jest niemiecki król. Niemiecki tu jest, na kolanach. To jest nasz król, przedostatni z Jagiellonów. Jeden chyba z najmądrzejszych, największych władców, jakich Polska miała. Zygmunt Stary. Rzeczywiście długo rządził, był bardzo mądrym królem. Na jego czas przypadła właśnie reformacja. Czyli powrót do zbawienia tylko i wyłącznie przez zaufanie Chrystusowi. Dzisiaj Robert Gwiazdowski taki tweet popełnił. Kiedyś Kościół dawał odpusty, dzisiaj to takie życzenia na nowej drodze życia dla towarzysza Jacka Kurskiego, ale jego już się omawiali, to już go spuścimy w kanał, nie chce, idzie i tak dalej. Także wtedy Kościół sprzedawał drogę do nieba za pieniądze, a Luter mówił: hola, a po co Chrystus umarł? To co pokazuje Pismo Święte dla zwykłych ludzi w językach narodowych. Luter był pierwszym narodowcem, czy pod wpływem czynników politycznych. Wiemy, to wie i osądzi, zostawmy ten temat. No bo jak nie wiemy i się nie dowiemy, to spekulacje niewiele dadzą. Porzuca Kościół katolicki, porzuca Najświętszą Panienkę, porzuca razem ze wszystkimi braćmi zakonnymi zakon krzyżacki, następuje koniec tego interesu, a wielki mistrz staje się teraz księciem, podległym lennie królowi Polski. Dlatego to jest pierwsze państwo protestanckie na polskich ziemiach pod zwierzchnictwem berła polskiego króla. Kiedy się skończył ten czas, kiedy to pierwsze państwo było pod jurysdykcją polskiego króla? Piotr Setkowicz mówił niedawno w kartkach z kalendarza. Ktoś pamięta? W wyniku potopu szwedzkiego. Zobaczcie, że naprawdę dość długo przetrwało. To dość długo. 1420 1525, 1655, inwazja, no i tam pokój i tak dalej. Także dość długo, tu cały czas mieliśmy to państwo jako element polskiej korony. Tu następuje coś ciekawego, trochę wcześniej, 1599 rok, zdaje się, 99 czy 8, to sprawdźcie sobie na Wikipedii, wchodzi katolicki król już Waza, nie z tych Jagiellonów. Niestety po ojcu przychodzi syn, Zygmunt August, słabizna. Prawdopodobnie to był mamin synek, nie? I jakiś taki nieopierzony władca, nie? Miał ten król złoty róg. Mógł uczynić już nie tylko jedną z polskich prowincji, czyli Prusy, protestanckim państwem, ale całą Polskę. Nawet chciał to robić. Szlachta była za. Szlachta była za. Chciała kościoła narodowego. Zaczęła warunki papier z Jagiellonami jakoś tam i tak dalej, ale to już piąta woda po kisielu, spowodowała zwrot Polski od Biblii z powrotem do kościoła rzymskokatolickiego. I tu jest bardzo ciekawe ostrzeżenie jednego z jezuitów. Wiecie, że zakon jezuitów powstał po to, żeby zniszczyć państwa protestanckie. Ale żeby zniszczyć państwa protestanckie, zniszczyć protestantów, i zaczęli czytać Biblię. Jezuici naprawdę byli najbardziej wam wasze państwo, a wasze córki i wasi synowie pójdą w niewolę. Mądry gość. Teraz zastosujmy jego słowa do historii Polski. Co wybrała polska elita w tym momencie mniej więcej? Rzymski katolicyzm. To się stało zaraz potem. A tu już nie ma państwa polskiego. Ksiądz Skarga powiedział prawdę. Pójdziecie za fałszywymi bogami, to Bóg historii zabierze wam państwo. Największe praktycznie obszarem w Europie. Z niepokonaną jazdą i tak dalej, to wszystko. Niestety tylko źle rozpoznał prawdziwego Boga. Myślał, że prawdziwy Bóg jest głoszony i czczony przez Kościół rzymskokatolicki. I tam poprowadził polską elitę. i za chwilę nie było Polski. Pozamiatane. Macie dowód z historii. Czy katolicyzm jest prawdziwą religią? Czy katolicyzm prowadzi Polskę do błogosławieństwa? Czy katolicyzm prowadzi Polskę do prawdziwego Boga? Spójrzcie, Polacy, na swoją historię, a nie ma cienia wątpliwości. Nasi prapradziadowie właśnie w czasie kontrreformacji za Zygmunta III Wazy wybrali Boga katolickiego. Wybrali likwidację państwa polskiego. I dzisiaj nie będzie inaczej. Na tym dzisiaj poprzestanę. Za tydzień, jak Bóg da, zajmiemy się Gedeonem i jego historią. Dość znaną, ale nie mniej ciekawą. To, co chciałem, żebyście zapamiętali, to jaki jest cel narodów i ich politycznej emanacji, czyli państw. Szukanie i zbliżanie się do Boga oraz wcielanie Jego woli na poziomie narodowym. To widzimy zarówno w Starym Testamencie, Księga Sejm, jak i w Nowym, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, koło historii. Proszę o ten wykres. Jesteśmy prawdopodobnie wykres koła historii. Gdzieś tu. Nie? Możemy się spierać. Tu czy tu. Na pewno nie idziemy jeszcze ku szczytom. Gdzieś wnosimy się z niebytu. Praktycznie niektórzy jeszcze, między innymi ja, twierdzę, że jeszcze nie mamy niepodległej Polski. Bo za duże są wpływy komunistycznej agentury, żeby mówić o niepodległym państwie polskim. Rodzi się nam już pokolenie Polaków, które chce niepodległej Polski. Mamy, można powiedzieć, skorupkę zwaną trzecią RP, którą niektórzy postrzegają jako niepodległą Polskę. Ale nie mamy jeszcze wielu innych atrybutów, które pokazywało, że jesteśmy niepodległym państwem. Na przykład nie możemy sami się obronić. Nie mamy armii, która by nas obroniła przed sąsiadami. A nawet przed sąsiadką. Taką szczupłą inaczej. Nie? Także nie mamy atrybutów państwowości. Jeszcze. Musimy mieć wojska amerykańskie, które gwarantują naszą niepodległość. Dopiero jak będziemy mieć własną broń jądrową, a wtedy możemy mówić o... Teraz nasze państwo może się samo obronić. Tak samo jak się broni malutki Izrael. Tak samo mogłaby się bronić Polska. Na przykładzie Ukrainy. Powierzchniowo wielki kraj. Więcej niż Polska ludności. Tam blisko 50 milionów chyba. Oni tam 40 parę jakoś, nie? Mieli broń atomową. Ich ówczesnej części elity konstatacja po powstaniu styczniowym, gdzie samotna, nieliczna achta, skłócona zresztą na różne frakcje białych, czerwonych i tak dalej, nie zarządzana centralnie, dopiero Traugut tam próbował dyktaturę jakąś wprowadzić i przede wszystkim nie rozumiała przez swoich poddanych. Chłopstwo słuchało cara, który jeszcze wtedy zrobił im reformę rolną, czyli dał im ziemię. Chłopi zdradzali szlachtę, wydawali, zabijali, grabili trupy. To właśnie jest ta rzeczona fraza. To straszne porzekadło, rozdziobią nas kruki, wrony. Gołe, zbezczeszczone zwłoki polskiej szlachty. Już nawet nie przez carską, ale przez swoich chłopów. W Księdze Sędziów widzimy. Będziemy historię Gedeona czytać. Nie trzeba było milionów, żeby za nimi poszli. Wystarczyła garstka, a jednak zwyciężyli. Legiony to też nie było. 100 tysięcy ochotników pierwszego dnia zgłosiło się pod Krakowem, tak? Nie 100 tysięcy, tylko 100. z małym okładem. A jednak wygrali wojnę z trzema, pisz, z trzema cesarzami. Żadnego nie było już po tej wojnie. Także można, działo się. Nasi dziadkowie to pamiętali. Czyli zobaczcie, tę ciągłość historii jeszcze mamy. Musimy tylko pomyśleć, jak zrobić to, co oni, tylko jak? Lepiej. Zaśpiewaj.
Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was, trzodo wam. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was, trzodo wam. Dziś odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych, zawróć do mnie, Izraelu, mówi Pan. Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty ugodziły w serce moje, ludu mój. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was, trzodo wam. Nie wleczę się i dłuży czas, gdy myśl ku tobie wciąż biegnie stąd, lecz wyruszymy już tę noc, by ujrzeć tamten brzeg i ląd. Znów długo trzeba ku tobie iść, bo kiedyś zobaczę cię znów, czy tęsknotę mą ugoisz dziś. Kana kraju mych snów, długo trzeba zobaczę cię znów.
Jeśli ktoś ma jakąś jeszcze swoją myśl, którą by się chciał podzielić, albo piosenkę, którą chciałby, żebyśmy razem zaśpiewali, to kontaktujcie się z nami. Można przez maila, kontakt małpa.
Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Jest to jako zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.
Nie chcę już
właśnie na za tydzień, żeby opowiedzieć historię trzech założycieli Stanów Zjednoczonych. A właśnie. Niech idzie. Faustyna tak zwana, nie? I oni czczą obraz.